Drodzy moi siostry i bracia, najpierw przygodni bracia w kapłaństwie z księdzem prałatem, proboszczem, z księdzem dziekanem. Bądźcie pozdrowieni. Gromadzi nas piękna uroczystość. Mamy poświęcić dom, mamy poświęcić odnowione na stawy ołtarzowe, a także ambonę, z której przez całe dziesięciolecia, przez całe wieki głoszone było Słowo Boże do waszych przodków, rodziców, dziadków. Może ktoś jeszcze pamięta, jak tam duchowni się wspinali, żeby właśnie być po pierwsze lepiej słyszanymi, a po drugie, żeby każdy mógł zobaczyć, dojrzeć. Ambona to było i jest bardzo ważne miejsce w świątyni. Dzisiaj rolę ambony pełni to miejsce, z którego głosimy Słowo Pana. To też jest ambona, to nie jest pulpit, tylko to jest ambona, czyli właśnie miejsce przepowiadania i głoszenia Słowa Bożego. I ona jest na drugim miejscu, zaraz po ołtarzu. Zawsze najważniejszy i pierwszy jest ołtarz. Znak Jezusa Chrystusa. Pamiętam, jak wspólnie, pewnie tu wiele osób dzisiaj obecnych też uczestniczyło w tej uroczystości, jak był poświęcany ten właśnie ołtarz, ten właśnie znak Jezusa Chrystusa. To jest kamień. Chrystus przez psalmistę już 1000 lat przed swoim narodzeniem zapowiadany był jako żywy kamień. My nie traktujemy ołtarza, będąc chrześcijanami, jako martwego kamienia, tylko traktujemy go jako znak Chrystusa, który właśnie na to miejsce przychodzi, żeby stawać się dla nas pokarmem. Ale po kolei. Najpierw wsłuchajmy się raz jeszcze w czytanie Dziejów Apostolskich. Jak wiecie, siostry i bracia, w czasie zmartwychwstania, czyli aż do dnia zesłania Ducha Świętego, właśnie z Dziejów Apostolskich korzystamy w czasie mszy świętej. Zawsze pierwsze czytanie to jest fragment Dziejów Apostolskich. Bo dlaczego to tak jest? Dlatego, że po zmartwychwstaniu Chrystusa, wprawdzie jeszcze apostołowie potrzebowali umocnienia, ale od tamtej chwili właśnie Kościół zaczyna się rozrastać. A Dzieje Apostolskie to jest zapis tego, co działo się z Kościołem Jezusa Chrystusa od chwili Jego zmartwychwstania, w niebo wstąpienia, a potem zesłania Ducha Świętego, jak zajmował poprzez głoszenie Ewangelii kolejne konkretne miejsca na mapie, które do dzisiaj możemy zidentyfikować, do których możemy pojechać i gdzie możemy próbować sobie wyobrazić, jak to było, kiedy ci apostołowie, o których tutaj wspominał ksiądz prałat na początku tej mszy świętej, a których, jak widzę, macie również w polichromii swojej świątyni, święty Piotr, tam dokładnie nie widzę, ale to pewnie jest Paweł, tak. Czyli mamy tych właśnie dwóch największych apostołów, którzy głosili Europie i całemu światu, Azji zwłaszcza, Europie i Azji, Ewangelię Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich przenosi nas do Jerozolimy. Jak słyszeliśmy, po śmierci Szczepana w kościele jerozolimskim wybuchło prześladowanie. Patrzcie, to było zaledwie kilkanaście lat po zmartwychwstaniu Jezusa. I już zaczęło się prześladowanie Kościoła. Już ci chrześcijanie komuś przeszkadzali. Z jednej strony to samo było z Chrystusem. Ledwo się narodził, już pojawiły się zakusy pozbawienia go życia. Już musiał uciekać do sąsiadującego z Palestyną Egiptu, żeby tam znaleźć schronienie. A tutaj po jego śmierci i zmartwychwstaniu zaczyna się prześladowanie Kościoła, który Chrystus założył. Można by się zapytać właściwie dlaczego? Dlaczego dzisiaj, 21 wieków później, chrześcijanie, czyli my, są najbardziej prześladowaną grupą religijną świata? Żadna inna religia nie musi składać w ofierze tylu żywotów, tylu ludzi, tyle życiorysów. Może dlatego, że Chrystus powiedział, że uczeń nie jest nadmistrza, ponieważ On oddał za nas swoje życie, przychodzi czas, kiedy to chrześcijanie muszą, okazując wierność Jezusowi, muszą oddawać swoje życie za Niego. Inaczej trudno byłoby nam zrozumieć, że nie jest uczeń nadmistrza. Jeżeli mnie prześladowali, mówił Chrystus, i was będą prześladować. Ale jeżeli mnie słuchali, to i was będą słuchać. Dlatego tak patrzą uważnie na to, co dzieje się z Kościołem. Niemniej właśnie ten dzisiejszy fragment, chociaż zaczyna się tak strasznie, mówiąc czy przypominając prześladowanie Szczepana, a potem o tym, że zaczęto niszczyć cały Kościół Jerozolimski, równocześnie przypomina nam również świętego Pawła, właśnie tego, którego macie na swojej polichromii. Tutaj on występuje jako Szaweł i wspomina autor Dziejów Apostolskich, że niszczył Kościół, wchodząc do domów. Porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. Ale ten sam Szaweł przecież to był człowiek, który wkrótce, o tym będzie mowa w dalszych fragmentach Dziejów Apostolskich, on wkrótce przeżył swoje nawrócenie. Wkrótce Chrystus upomniał się o niego. Wkrótce ten Szaweł, który zionął nienawiścią do chrześcijaństwa, stał się tym, który jako pierwszy z apostołów zatrzymał się w Europie. Gdyby nie ta odważna decyzja świętego Pawła Apostoła, gdyby nie jego przyjazd na tereny dzisiejszej północnej Grecji, do Macedonii, to kto wie, jakie byłyby losy chrześcijaństwa na naszym kontynencie. A przecież nie da się zrozumieć Europy bez chrześcijaństwa. Wprawdzie są rozmaici szaleńcy dzisiaj na świecie, którzy usiłują to chrześcijaństwo wyrzucić z historii naszego kontynentu, którzy usiłują przedstawiać wpływ chrześcijaństwa jako nic nieznaczący, którzy mówią, że właśnie chrześcijaństwo było największym nieszczęściem naszego kontynentu. Musielibyśmy zapytać, który to fragment dziejów Europy naznaczony przez chrześcijaństwo był taką tragedią dla kontynentu. Czy te wspaniałe świątynie, którymi zachwycamy się do dzisiaj, choć zaczyna się ich burzenie na terenie Niemiec, na terenie Francji, na terenie Belgii. Ale są jeszcze te piękne gotyckie świątynie, którym możemy się przypatrzeć, gdzie podziwiamy kunszt i mądrość tych ludzi, którzy nie mieli do dyspozycji takich możliwości jak my, a zbudowali prawdziwe arcydzieła budzące głęboki podziw. To wszystko zaczęło się właśnie od tych scen, o których opowiada nam autor dziejów apostolskich. To się zaczęło od tej odważnej decyzji świętego Pawła, żeby udać się tutaj do Europy, głosić Ewangelię i udzielać chrztu. Święty Paweł chciał po prostu budować na terenie Europy dom dla Boga. Chciał głosić Ewangelię, która te domy Boże, czyli przede wszystkim ludzkie serca, miała napełnić i wypełnić, która miała rodzić owoce tej swojej obecności w ludzkich sercach. Drodzy moi przyjaciele, będziemy święcili dzisiaj dom parafialny. Często mi się zdarza, że wierni, nie bardzo rozumiejąc, jak ważne jest normalne funkcjonowanie parafii, mówią, przecież ksiądz buduje to dla siebie. To nie jest pełna prawda. Owszem, on będzie w nim mieszkał, ale to jest dom, który jest zbudowany dla parafii i który jest własnością parafii. Po najdłuższym życiu księdza prałata, pułkownika, ja to wróżyłbym jeszcze tak ze 100 lat, księże prałacie, przyjdzie następny, a potem jeszcze trzeci. I oni wszyscy będą tutaj obecni po to, żeby jak święty Paweł głosić Ewangelię i wprowadzać Boga do ludzkich serc. Tak więc nie wolno patrzeć na to w tym sensie, że sobie coś zbudował. W jakim stanie jest stary budynek, wszyscy mogą zobaczyć i wszyscy mogą się tej sytuacji wprost dziwić. Otóż, drodzy moi przyjaciele, dzisiaj słyszeliśmy, że Szaweł, niszcząc Kościół, wchodził do domów i tam porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. Wkrótce ta sytuacja miała się zmienić, bo sam święty Paweł niejednokrotnie właśnie w imię wierności Jezusowi musiał poświęcić swoją wolność i wielokrotnie znalazł się w więzieniu. Dom to jest coś szalenie ważnego w naszym życiu. Człowiek, który go nie ma, jest nieszczęśliwy. To, czym dzisiaj, aktualnie tak się cieszymy, to jest wysiłek rządu, który zapowiada Mieszkanie Plus. Czyli zbudowanie, ułatwienie ludziom, obywatelom znalezienia domu. Bo dom to jest miejsce bezpieczeństwa. W domach czujemy się najbezpieczniej. Dom to jest miejsce kontaktu. Tam właśnie rodzą się najsilniejsze więzy, jakie człowieka łączą z innymi. Dom to jest miejsce, w którym uczymy się moralności, zachowania, w którym uczymy się etyki. To nasi rodzice kształtują nasze serca. Wiele razy mówię, że właśnie z domu człowiek wynosi całą swoją wrażliwość. Jeżeli jest święty dom, to święte są osoby, które z tego domu wychodzą. Jeżeli dzisiaj mamy tak wiele problemów z naszą świętością, z naszą wiernością Bogu, to pewnie głównie dlatego, że brakuje tej świętości i wierności w naszych domach. Dlatego w dniu, w którym będziemy poświęcali dom parafialny, warto sobie te wszystkie sprawy przypomnieć. Dom to jest miejsce posiłku. I tu właśnie wracam do tej pięknej intuicji, o której mówiliśmy przed chwilą. Najwspanialszy posiłek chrześcijanina spożywamy w domu Bożym. Spożywamy, biorąc go z ołtarza. Tutaj sam Chrystus staje się dla nas pokarmem. Tutaj sam Chrystus przychodzi do naszego wnętrza. Bo tak naprawdę domem człowieka jest Bóg i odwrotnie. Domem Boga jest człowiek. Bogu zależy na tym, żeby zamieszkać w nas, a nam powinno zależeć, żebyśmy stali się prawdziwym mieszkaniem Boga, żebyśmy zaprosili Jezusa do swojego serca. Ja myślę, że taki jest sens tej dzisiejszej uroczystości, tego naszego spotkania tu przed ołtarzem Jezusa. Chcemy Mu podziękować za Jego obecność, za to, że do nas przychodzi. Chcemy zaprosić Go i do naszych rodzin, i do naszych cierpiących parafian. Tu wspomniał ksiądz proboszcz o ludziach starych i chorych, którzy już nie mogą przyjść na nabożeństwo. Ale zaprosić Jezusa do siebie mogą. I chcemy prosić Boga, żeby wybrał sobie na mieszkanie nasze wnętrze. Jestem głęboko przekonany, że nasze życie będzie inne, będzie lepsze tylko pod tym warunkiem, że właśnie Boga do naszych życiorysów, do naszych domów, do naszych rodzin, do naszego życia zaprosimy. Zróbmy to już w czasie tej mszy świętej.